Kochani, cieszę się, że znowu możemy być razem. Pozwólcie, że teraz przywitam radiosłuchaczy Radia CCM, którzy są razem z nami. Chcemy was serdecznie pozdrowić i taką moją modlitwą zawsze jest, żeby to słowo, które tutaj dochodzi do was malinki, mogło być dla was błogosławieństwem, wsparciem i miało taką przemieniającą siłę, przemieniającą moc w życiu każdego z nas. Kochani, żyjemy dzisiaj bardzo szybko. Myślę, że zgodzimy się z tym. Na nic nie mamy czasu. I współczesny człowiek skwapliwie zabiega o to, by być docenionym. Bo funkcjonujemy w społeczeństwie, w którym coraz większym uznaniem darzy się tylko tych, którym się udało, którzy osiągnęli życiowy sukces, którzy być może od strony finansowej są podmiotem westchnień czy jakiegoś poczucia zazdrości. I kolorowe magazyny, reklamy są pełne wskazówek na życie. W temacie osiągnięcia sukcesu jesteśmy bombardowani różnego rodzaju informacjami, radami. Jeżeli chcesz do czegoś dojść, musisz być w życiu jeszcze bardziej zdeterminowany, musisz iść do przodu, musisz promować samego siebie, musisz być bardziej agresywny, inaczej będziesz nikim. Musisz umieć walczyć o swoje, bo w końcu należy ci się. Musisz być bezwzględny w rywalizacji z innymi, w realizacji życiowych celów. Wreszcie musisz koncentrować się na sobie. Jak bardzo to odstaje od tego, co Bóg przekazuje nam jako Jego rady na życie. Jak bardzo to odstaje od takiego zwracania uwagi, że tylko ja, tylko dla mnie, że nie liczy się nikt inny. Przeboje musisz pójść, nie możesz patrzeć na tych, którzy gdzieś tam odskakują z boku, którzy nie wytrzymują twojego tempa. Jak bardzo stoi to w opozycji z tym, co Bóg chce przedstawiać każdemu z nas. Jako Jego sposób na życie, jako Jego sposób na nasze szczęście. Bardzo proszę, byście otworzyli pierwszy list świętego Piotra. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział 5, strona 1320. I z tego piątego rozdziału, ze strony 1320, czytam wiersz 5 i 6. I nad tymi dwoma wersetami chcę się dzisiaj zastanowić i zachęcić każdego z nas do tego samego. Piotr pisze tak. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szaty pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za to, że dajesz nam wskazówki na życie. Dajesz rady, które, mamy świadomość, stoją w opozycji z tym wszystkim, czym jesteśmy zarzucani przez współczesny świat. Panie, Ty chcesz, abyśmy byli ludźmi pokornymi. Ty chcesz, abyśmy oblekali się w szatę pokory Twojego Syna, naszego Pana. Uświadamiasz nam, że to jest długotrwały proces i niełatwy, ale konieczny. Dlatego tak jak stoimy przed Tobą, Panie, Ty znasz nasze życie, każdą sferę tego życia, nasze postawy, nasze motywy, nasze myśli i Ty wiesz, ile w nich jest pokory i czy rzeczywiście jest to to, co Ty rozumiesz pod określeniem pokora. Prosimy, byś dotykał się każdego z nas, abyś nas przemieniał, abyś wziął sobie wszelką chwałę i z tego zgromadzenia. A modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Pokora. Zupełnie nie przystaje do współczesności. Nie pasuje do naszego życia. Moglibyśmy powiedzieć, zupełnie z innej bajki. Czy jednak aby na pewno? Czy przypadkiem nie jest tak, że to właśnie pokora i to wszystko, co się z nią wiąże, jest dzisiaj współczesnemu człowiekowi najbardziej potrzebne. Ja wiem, że każdy z nas jest w stanie wypełnić pewną listę, co jest mi najbardziej potrzebne w życiu. Zdrowie, pieniądze, szczęście w rodzinie, dobra praca. I powiemy, to jest nam najbardziej potrzebne. Ale zwróćcie uwagę na to, co Pan Jezus kiedyś w czasie kazania na górze powiedział. Szczęśliwi pokornego serca, albowiem oni posiądą ziemię. Szczęśliwi, w naszym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, błogosławieni. I Jezus wcale nie mówi, szczęśliwi ci, którzy mają zdrowie, którzy mają pieniądze, którzy mają pozycję. Nie. On mówi, ci, którzy są pokorni. Z czym więc kojarzy nam się pokora? To staroświeckie słowo, wyrugowane ze współczesnego języka. Czy zawsze we właściwy sposób rozumiemy, co to znaczy pokora, co to znaczy być pokornym? Czy rozumiemy pokorę według tego, co mówi nam przysłowie pokorne ciele, dwie matki z się? Czy tutaj mamy do czynienia z pokorą w biblijnym ujęciu? Czy postrzegamy pokorę jako cechę pozytywną, godną posiadania? Czy też niezbyt chwalebną, o którą nie warto zabiegać? Kochani, według jednej ze słownikowych definicji pokora to poczucie własnej małości, niższości w stosunku do kogoś, czegoś, brak buntu, uległość wobec przeciwności, wobec przykrych doświadczeń. Inna definicja uzupełnia tę pierwszą. Pokora to cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, niewywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami. Nasze pokolenie, moje pokolenie i ludzi starszych ma kłopot chwalić się swoimi dokonaniami. Siedź w kącie, znajdą cię, jak mówi cieszyńskie przysłowie. Natomiast pokolenie naszych dzieci uczone jest, że ty musisz umieć powiedzieć, co potrafisz. Musisz umieć się zaprezentować. Jeżeli podpisujesz gdzieś umowę o pracę, bądź wcześniej rozmawiasz z twoim przyszłym potencjalnym pracodawcą, musisz umieć powiedzieć to wszystko, co jest twoją mocną stroną i nie czekać, że on ci złoży pytania, a może powiesz, co jest twoim najmocniejszym argumentem. Kochani, oksfordzki słownik opisuje pokorę jako posiadanie lub okazywanie niskiego poziomu ważności czegoś. A synonimem pokory, według słownika synonimów, to potulność, uległość, posłuszeństwo, ustępliwość, zgodność, uniżoność, uniżenie, nieśmiałość, umiarkowanie, umiar i prostota. Powiedziałem, przytaczając jedno z przysłów, zresztą to wybrzmiało z moich słów, że nieraz w zdecydowany sposób przysłowia wypaczają znaczenie słowa pokora. I w oparciu o choćby nawet to przysłowie pokorne ciele dwie matki z się, możemy dojść do przekonania, że pokora to umiejętne wykorzystywanie każdej sytuacji dla swojej korzyści. To wyrachowanie, to bycie cwanym, to umiejętność ustawienia się w życiu. I takie mamy podejście i rozumienie, gdy chodzi o pokory. Musisz umieć się ustawić. Musisz umieć wykorzystać sytuację. Ale okazuje się, że to, co mówią ludzie, stoi w sprzeczności z tym, co Bóg ma na myśli poprzez słowo pokora. A więc odnieśmy się teraz do tego, co Bóg w swoim słowie mówi na temat pokory. Dwa fragmenty z Izajasza, dwa z wielu fragmentów, bardzo wyraźnie wskazują, co Bóg mówi o pokorze i jak Bóg bardzo ceni pokornego człowieka. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wzniosły, Izajasz 57:15. Który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję nad wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Pięć rozdziałów dalej, w Izajaszu w drugim wierszu, czytamy, lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Ja patrzę na tego. Moglibyśmy powiedzieć, aczkolwiek to nie wybrzmiewa z tego tekstu, bo patrzeć to jest słowo bardzo szerokie. Patrzeć, mogę coś zaobserwować, ale nie chodzi o takie patrzenie. Ja myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, Bogu miły jest ten, który jest pokornego serca. Kochani, pokora jest niewygodnym tematem, o którym dzisiaj w ogóle się nie mówi, nie tylko w środowiskach świeckich, ale także w chrześcijańskich czy w kościołach. jest cechą, której konieczności występowania ludzie nie rozumieją. W związku z tym, jeżeli nie rozumiem, to nie zabiegam o nią. Nawet ludzie wierzący. Modlimy się o wiele rzeczy. Nie? Pamiętacie swoją modlitwę? Albo czy modliliśmy się o to, żeby być pokornymi? Pamiętasz, kiedy modliłeś się o to, żeby być pokornym? Chyba mamy kłopot, żeby sobie przypomnieć. Możemy sobie przypomnieć wiele innych tematów, o co modliliśmy się, o siłę, o zdrowie, o to, żeby wziąć się za bary z doświadczeniem, żeby to przemóc, żeby coś załatwić, żeby z czegoś wyjść. A o pokorę? Kochani, dojrzały chrześcijanin to człowiek pokornego serca. Chrześcijańska pokora nie ma nic wspólnego z pogardą wobec własnej osoby, z poniżaniem samego siebie, z dostrzeganiem w sobie wyłącznie negatywnych cech i z uważaniem, że ja do niczego się nie nadaję, bo są lepsi. Niesamowitą treść i wagę mają słowa, które wypowiadamy. Jako rodzice i jako dziadkowie również. Jeżeli naszym dzieciom będziemy mówić i naszym wnukom, ty czegokolwiek się dotkniesz, to to zepsujesz i do niczego się nie nadajesz, to one w końcu w to uwierzą. Ale jeżeli myślisz, że do niczego się nie nadajesz, to wcale nie jest to jednoznaczne z tym, że jesteś pokorny. Może to być jednoznaczne z tym, że masz poczucie bardzo niewielkie swojej własnej wartości albo w ogóle w swoich oczach nie przedstawiasz żadnej wartości. Kochani, jeżeli popatrzymy na pokorę z biblijnego punktu widzenia, to zrozumiemy dwie fundamentalne rzeczy. Mianowicie, że jest ona zewnętrznym przejawem przemienianego przez Boga ludzkiego charakteru, jest oznaką nowej Bożej natury. I po drugie, że powinna objawiać się w trzech płaszczyznach. Po pierwsze, powinna być obecna w naszych relacjach z Bogiem. Chodzi o właściwe podejście i nastawienie do Boga. Po drugie, powinna przejawiać się w naszych relacjach w stosunku do samych siebie, czyli chodzi o właściwe nastawienie do samego siebie, właściwe postrzeganie samego siebie, właściwy dystans do samego siebie. I po trzecie, powinna być obecna w naszych relacjach z innymi ludźmi. I na temat tych trzech płaszczyzn w kontekście pokory chcę dzisiaj z wami się podzielić. Nasze nastawienie do Boga, nasze nastawienie do samych siebie i nasze nastawienie do innych ludzi. I kochani, chciejmy modlić się, słuchając tego, co Bóg ma dzisiaj nam do przekazania, żeby Bóg nam pokazał, jak to wygląda w moim i w twoim życiu. W relacji do Niego samego, w relacji do samego siebie i w relacji do drugiego człowieka. Pokora wobec Boga. Kochani, pokora wobec Boga ma wiele wspólnego z bojaźnią Bożą. Z bojaźnią Boga. Nie ze strachem panicznym przed Bogiem, bo bardzo często mylimy znaczenie określenia bojaźń ze strachem przed Bogiem. Bojaźń Boża jest to świadomość uznania Bożej wielkości, majestatu. Tego, że Bóg wszędzie jest obecny, że Bóg wszystko o mnie wie, że jest potężnym Bogiem. To jest bojaźń. Praktycznie bojaźń Boża jest początkiem pokory. Popatrzmy do Biblii. W Psalmie 8 Dawid pisze tak. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Czyli jako człowiek uświadamiam sobie, jaki Bóg jest. W oparciu o postrzeganie zewnętrznego świata, kiedy patrzymy na to, jak ten świat wygląda, jak stworzenie wygląda, jak to stworzenie funkcjonuje, kiedy jesteśmy w stanie dostrzec Boży majestat, jak również w oparciu o Boże Słowo, odkrywam, jak wielkim, wspaniałym, potężnym Bogiem mam do czynienia. Kiedy doświadczam Jego potęgi, jednocześnie odkrywam swoją małość. Bóg jest wielki. Czymże jest człowiek? Ja jestem mały. Że Ty, wielki Bóg, o mnie pamiętasz. Że dbasz o mnie. Kochani, to wszystko sprawia, że mogę stać w pokorze przed takim Bogiem, bo pokora to nastawienie serca, które ma przełożenie na moją postawę i moje zachowanie. Wszystko zaczyna się w sercu, czyli w myślach. To jest postawa serca, która ma przełożenie w zachowaniu. Jeżeli nie ma postawy w moich myślach przemiany, to pokora pseudo może być tylko pewnym zewnętrznym elementem, ale nie będzie niczym szczerym, będzie graniem. Bardzo często ludzie grają pokornych. Dlaczego? Bo chcą pewne korzyści osiągnąć. Ale Bóg wie, jakie jest moje serce. Więc pokora jest to nastawienie serca, które później przejawia się w mojej postawie, w moim zachowaniu. Kochani, popatrzmy. Za każdym razem, jeżeli spojrzymy do Biblii, jeżeli jakiś człowiek otrzymywał przywilej przebywania w Bożej bliskości, doświadczania Bożej chwały, pokornie uniżał się w jego obecności. Druga Mojżeszowa 3:6. Kiedy Mojżesz na górze Choreb słyszy Boży głos, pokłonił się Bogu, jak czytamy, zakrył swoje oblicze, bał się bowiem patrzeć na Boga. Gdy Izajasz miał widzenie Boga, wielkiej trwodze wypowiada słowa, 6:6 proroctwa Izajasza. Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, pana zastępów. Kiedy Ezechiel widzi Boga, to czytamy, 1:1, gdy ujrzałem chwałę pana, upadłem na twarz. A tak abstrahując, jeżeli ludzie już padali przed Bogiem, to zawsze padali w poczuciu wielkości Boga na twarz. Nigdy nie na plecy. Ale to tak tylko abstrahując, w nawiązaniu do być może innego tematu. Jan reaguje bardzo podobnie. Objawienie, 1:17. Toteż, gdy ujrzałem Jezusa, padłem do nóg Jego, jakby umarły. Kochani, to wszystko powodowało i dalej sprawia, że mając do czynienia z takim Bogiem, każdy z nas powinien wyznać: Panie, ja wiem, kim Ty jesteś. Ja wiem, jak wielkim jesteś. Spraw, żebym zawsze był tego świadom i nigdy o tym nie zapominał. A więc pokora, gdy chodzi o naszą relację, nastawienie względem Boga. Popatrzmy na tę drugą płaszczyznę. Pokora wobec samego siebie. Z pewnością bardzo dobrze pamiętamy podobieństwo Pana Jezusa o faryzeuszu i celniku. 18:18 Łukasza, 9-14. I tam czytamy, a celnik stanął z daleka, nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Kochani, w przypadku celnika widzimy jeden z obszarów występowania pokory. Jest to przekonanie o niedoskonałości, o prawdziwym stanie. Jestem grzesznym człowiekiem i proste wyznanie, które Biblia, Słowo Życia, a więc Nowy Testament przedstawia, Boże, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Kiedy po raz ostatni pomyślałeś o sobie, ja pomyślałem, jestem grzesznikiem. I kolejne pytanie. Kiedy po raz ostatni Bóg usłyszał od nas, Ojcze, jestem grzesznym człowiekiem. Wiecie, diabeł pozwala, że w nas występuje przeświadczenie, jestem grzesznikiem. Czy to świadczy o naszej duchowości? Nie. Bardzo często jest to stwierdzeniem stanu, który ma miejsce i wcale żeśmy Ameryki tym stwierdzeniem nie odkryli. Kiedy Bóg ostatni raz usłyszał ode mnie, Ojcze, jestem grzesznikiem. Nie chodzi tylko o stwierdzenie czegoś, co dla Boga jest sprawą oczywistą. Bo my nieraz do końca nie jesteśmy przekonani, że jesteśmy grzesznikami, a jeżeli już coś takiego wypowiadamy, to dla świętego spokoju, żeby Boga w pewnym stopniu usatysfakcjonować, no bo wiemy, że Pan Bóg tego od nas oczekuje. Ale czy to wtedy jest szczere podejście? Nie chodzi o oddanie Bogu satysfakcji, lecz o szczere stwierdzenie oczywistego faktu. I wspaniały przykład mamy u Pawła, zresztą nie tylko. Paweł w 1 liście do Koryntian w 15:, później w 1 liście do Tymoteusza w 1 rozdziale pisze tak. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, gnębicielem, prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Jak wiemy, Bóg w cudowny sposób uratował Saula i uczynił z niego Pawła. Im bardziej Pawła cieszyła dobroć Boga, im lepiej Boga poznawał i ogrom jego łaski, tym wyraźniej widział, kim był kiedyś i kim dzięki Bożej łasce i miłości wolno mu było zostać obecnie. I miał świadomość, że nie byłby tym, kim był, gdyby nie Boża łaska. Paweł nigdy nie zapominał. Ten wielki ewangelista nigdy nie zapominał, że był grzesznikiem, którego Bóg, biorąc swoje ramiona, całkowicie przemienił. Kochani, ilekroć uświadomię sobie, że jestem grzesznikiem, tylekroć z jednej strony mam punkt odniesienia, mam powody do tego, żeby Bogu dziękować i nie koncentruję się i nie zamykam tylko w przeszłości, ale dziękuję Bogu za to, z czego mnie wyciągnął, z czego mnie wyrwał, kogo ze mnie uczynił. Kochani, kiedy mówimy o pokorze względem siebie, musimy również mieć także na względzie sprawę, jaką jest nastawienie do naszych zdolności, do zdobyczy tego wszystkiego, co posiadamy, tego wszystkiego, co mamy. Nie tylko kwestia postrzegania wewnętrznego człowieka mojego stanu, ale też pokora, czyli nastawienie do tego, w co mnie Bóg wyposażył. Co mam? Moje talenty. Pamiętacie, kiedy Mojżesz, świadom nadchodzącej śmierci, przekazywał końcowe instrukcje Izraelitom przed ich wkroczeniem do ziemi obiecanej, ostrzegał ich w szczególności przed pychą, która rodzi się z przypisywania sukcesów samemu sobie. I w 5 Mojżeszowej, w 8 rozdziale czytamy. Mojżesz mówi tak. Abyś nie mówił sercu swoim, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak to się dziś okazuje. Pamiętaj, że to Bóg dał ci to, co masz. Bardzo często możemy spotkać się ze stwierdzeniem, to są moje zdolności, to jest konsekwencja mojej zapobiegliwości, moich talentów. I to moje słowo odmieniamy przez wszelkie przypadki. A powiedz mi, gdyby nie Bóg, to co by było twoje? Co by było moje? Jakie talenty ja miałbym? Co mógłbym robić? Czym mógłbym obracać, gdyby nie dawca? Izajasz również bardzo jednoznacznie przedstawił sposób myślenia i postawę, jaką wierzący człowiek powinien okazywać względem swoich osiągnięć. 26 rozdział. Panie, także wszystkich naszych dzieł Ty dokonałeś. Nawet jeżeli nam się coś udało zrobić, udaje zrobić, Izajasz mówi, wszystkich dzieł, które myśmy zrobili, to tak naprawdę to Ty, posługując się nami, tego dokonałeś. Przytaczany już wiele razy przeze mnie Paweł podkreśla, wprawdzie tutaj w sensie duchowych osiągnięć, a zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Stąd też myślę, że bardzo ważne, abyśmy zwiastujący, pastorzy, starsi zboru o tym pamiętali. Że nie jest ważne, że ja sieję albo że ja zbieram, ale ważny jest ten, który daje wzrost, bo gdyby nie on, gdyby nie praca Ducha Świętego, to mógłbym się upaplać po łokcie i nic bym nie zrobił. Kochani, jeden z wielkich ewangelistów powiedział, aczkolwiek zanim zacytuję tę wypowiedź, kiedy akurat patrzę do drugiej ławki, przypomina mi się to, co niektórzy z nas słyszeli, jak mucha siadła na traktorze i powiedziała o rzemy. Jeden z wielkich ewangelistów powiedział tak. Jeśli w oczach ludzi wydaje się być kimś wielkim, to Bóg jest naprawdę łaskawy, że pozwala mi widzieć, jakim absolutnym zerem jestem bez Niego, pozwala mi widzieć swoją małość. Cieszę się, że to On mnie używa, a nie, że to ja dokonuję dzieła. Przecież siekiera nie może się szczycić drzewem, jakie ścięła. Bez drwala nie mogłaby nic uczynić. On ją zrobił, naostrzył i użył. Kiedy ją odkłada, siekiera staje się znów tylko kawałkiem obrobionego żelaza. Modlę się o to, żebym nigdy o tym nie zapomniał. Modlimy się o to, żebyśmy o tym nigdy nie zapomnieli? Że to, co możemy robić, to jest tylko i wyłącznie Boża łaska? Modlę się o to, żebym nigdy o tym nie zapomniał. Kochani, pokora w odniesieniu do nas samych wyraża się zatem w przypisywaniu Bogu, który obdarza nas łaską, tego, czym jesteśmy, wszystkiego tego, co posiadamy i wszystkiego tego, co w życiu swoim osiągnęliśmy. Jeżeli więc tego jeszcze nie robiłeś, albo zrobiłeś to dawno temu i nawet nie pamiętasz kiedy, to zachęcam cię, żebyś dzisiaj, czy po kazaniu, czy kiedy przyjdziesz do domu, mógł w prostych słowach powiedzieć: Panie, dziękuję Ci za to, że to wszystko, co osiągnąłem, to wszystko, co mam, to mam dzięki Tobie. I wreszcie trzecia płaszczyzna, pokora względem innych. Nie możemy zatrzymywać się w swoim duchowym i codziennym życiu na pierwszych etapach, gdy idzie o wzrastanie w pokorze. Pokora względem Boga prowadzi do pokornego postrzegania samego siebie, a to z kolei wprowadza trzeci wymiar, jakim jest pokora względem innych. To samo miał na myśli Pan Jezus, tego samego nauczał. Co więcej, tak samo postępował. Nie tylko nauczał, ale postępował. Kochani, bo gdy chodzi o pokorę, ale nie tylko i wyłącznie o tę cechę, to jest nie tylko kwestia tego, co ja wam mówię, ale tego, co jest widoczne w moim życiu. A więc Pan Jezus nie tylko nauczał, ale on dawał przykład. I kiedy ma miejsce zbieżność teorii z praktyką, to jest najmocniejszy przykład, który przemawia. Co Pan Jezus uczył i co robił? Jan 13 rozdział. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody do misy, począł umywać nogi uczniów, wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Gdy więc umył nogi ich, przywdział szaty swoje znów, usiadł i rzekł do nich: wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem, jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili, co ja wam uczyniłem. W innej Ewangelii Łukasza znajdujemy fragment, który mówi o tym, że uczniowie spierali się o to, kto jest z nich największy. I wtedy Pan Jezus udziela im niesamowicie cennej lekcji, mówiąc, 22 rozdział Łukasza: królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich nazywani są dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Kochani, modlę się, żebym był przed wami jako ten, który usługuje. Nie tylko słowem, ale swoim życiem, swoją postawą. Ale jeżeli kogoś obraziłem bądź zniechęciłem, to proszę o wybaczenie. Ale to nie tylko odnosi się do mnie, pastora. To odnosi się do każdego z nas. Kochani, apostoł Piotr w naszym tekście mówi: wszyscy zaś przyobleczcie się w szaty pokory względem siebie. Piotr rzecz jasna pisze w kontekście relacji we wspólnocie Kościoła, ale ma to ogólne zastosowanie w relacjach międzyludzkich, nie tylko tych duchowych. Pokora, czyli mam przywilej uczyć się od tych, którzy są ode mnie mądrzejsi. Mam mądrość i pokorę przyznać się, że są ludzie ode mnie mądrzejsi, którzy mogą więcej niż ja. I nie moją postawą jest zwierać się wewnętrznie i zazdrościć, ale być wdzięcznym, że Bóg postawił tych ludzi. Ja mogę od nich się uczyć. Z ich doświadczenia. Z ich życia. Tych, którzy posiadają głębszą życiową mądrość. Którzy w życiu z Bogiem do czegoś doszli. Są dalej w poznaniu, w wieloletnim doświadczeniu. Kochani, bądźmy pokorni. Z jednej strony więc świadomi swoich ograniczeń, ale także i mocnych stron. A doświadczymy tego, że będziemy przyciągać, pozyskiwać szacunek i zaufanie innych ludzi. A przede wszystkim wyrazimy przez taką postawę swoje posłuszeństwo Panu. I będziemy mocnym świadectwem przemawiającym o naszym Panu. Na początku powiedziałem, że Jezus nazwał pokornych ludzi szczęśliwymi. Chcemy być szczęśliwi? Myślę, że tak. Bądźmy pokorni. A mamy się od kogo uczyć. A więc pokora według Zbawiciela jest kluczem do szczęścia. Jakże innym od tych, których dzisiaj szukamy, którymi jesteśmy bombardowani przez współczesne media. Pokora względem Boga, pokora względem samego siebie i pokora względem innych ludzi. To nic innego jak oznaka obecności w nas Pana Jezusa. i przemienianego przez Niego serca. Ale to samo z nieba nie spadnie. To jest owoc, o który trzeba się modlić, jaki trzeba z pomocą Ducha Świętego wypracowywać, bo pokorę się wypracowywuje, nie że się ją raz wypracowało, ale się wypracowywuje. Jest to owoc, który trzeba stale pielęgnować i nad którym trzeba stale pracować, i to w pocie czoła. Ale warto. I tego życzę każdemu z nas. Niech każdego z nas Bóg obficie błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że mówiłeś do nas poprzez swoje słowo. Panie, Ty chcesz, abyśmy byli pokorni, byśmy stawali się pokornymi. Tak jak Ty. Abyśmy nie myśleli o sobie zbyt wiele, tylko tyle, ile należy. Abyśmy byli pokornymi w stosunku do Ciebie, nie lekceważącymi, niebutnymi, ale uświadamiającymi sobie, że bez Ciebie nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Abyśmy byli pokornymi względem samych siebie. Panie, abyśmy rzeczywiście mogli być tymi, którzy pozwalają Tobie tłamsić wszelkie zarodki do buty, pychy, zarozumialstwa, do myślenia o sobie więcej, do lekceważenia innych. Abyśmy byli pokorni względem siebie nawzajem. Panie, abyśmy uważali jedni drugich za wyższych od siebie. Abyśmy umieli uczyć się od siebie nawzajem. Abyśmy umieli doceniać tych, których mamy wokół siebie. Dziękujemy Ci za praktyczne lekcje. Nie jesteśmy w stanie sami tego wprowadzać w czyn, ale Duchu Święty, Ty jesteś w stanie, możesz. Potrzebujesz tylko naszej otwartości, gotowości, naszego przyzwolenia. I czyń nas na podobieństwo nauczyciela, Zbawiciela. Dziękujemy Ci za nas, tak jak tu jesteśmy. Panie, w Twoje ręce polecamy nasze drogi powrotne do domów. Prosimy Cię o cały tydzień, w który weszliśmy. Panie, o Twoją taką realną obecność we wszystkim. Jesteśmy Tobie wdzięczni za wiele wysłuchanych modlitw, za wiele cudów, których mogliśmy doświadczać, za tych, których dotykałeś się w sposób fizyczny i przywracałeś do zdrowia. Ale Panie, nie tak jak zawsze, każdej niedzieli nie tylko. Chcemy tak z imienia prosić Cię, abyś dotykał się, czynił cudy i przywracał do zdrowia tych, których chcemy teraz przynieść przed Twój tron. Panie, prosimy Cię o Gosię. Ty wiesz o wtorkowej wizycie, o biopsji, która była. Panie, Ty wiesz o rokowaniach nie najlepszych. Ale prosimy Cię, abyś przede wszystkim Gosię mógł wypełnić Twoim pokojem i żebyś dotykał się, uzdrawiał to, co jest chore. Nie w oparciu o swoje zasługi czy pozycje, ale w oparciu o Twoją moc, o Twoje miłosierdzie. To samo, kiedy myślimy o Marysi. Prosimy Cię, Panie, o taki Twój pokój, ale też o Twoje namacalne dotknięcie, uzdrowienie. Chcemy przed Twój tron przynieść i Jasia, prosząc Cię o to, abyś błogosławił i operację, która go czeka, ale też byś uzdrawiał to, co jest chore. Jesteśmy Tobie wdzięczni za to, w jaki sposób zachowałeś Mirka ze Sadowego wypadku i prosimy, abyś błogosławił i jego powrót do zdrowia. Chcemy, Panie, przed Twój tron przynieść i jednego ze słuchających z Rudy Śląskiej i jego chorobę, prosząc Cię też o takie Twoje rozwiązanie, przede wszystkim, aby był świadomy Twojej bliskości. Chcemy Cię prosić o wszystkich chorych, którzy są w szpitalach, którzy są w domach, o tych, którzy są dotknięci żałobą, śmiercią swoich bliskich, kiedy myślimy o rodzinie z Fiedorowa, kiedy myślimy o Pani Emilii z Rastok, jakże i o tych, których nie jesteśmy świadomi, a którzy przeżywają te trudne momenty. Panie, przynosimy ich wszystkich przed Twój tron. Pragniemy uwielbiać i błogosławić Twoje imię, bo jesteś Tego godzien, a modlimy się, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen.